Polskie Radio PIK. Dyżur eksperta.
Ewa Kurzawa, dzień dobry. Wcale nie w roli eksperta, tylko moderatora, może tak powiem, i tej odbierającej telefony. A ekspertami dzisiaj są doradcy podatkowi, pani Wioleta Wełnicka i pan Michał Wozikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Mariusz Gotowicz.
Dzisiaj wolno,
długi weekend, tak?
Tak, korzysta z promieni słonecznych.
A państwo zmęczeni słońcem, upałem, rozumiem, że w studiu tutaj klimatyzowanym milej.
Cieszę się.
Że... Chociaż jak szliśmy do radia piechotą i było tak fajnie ciepło w cieniu przez park, też nie było źle.
Cieszę się, że znaleźli państwo jednak czas. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze zechcą ten czas wykorzystać, czy wszyscy dzisiaj z głową w chmurach, w obłokach albo w promieniach słonecznych. 52, 345, 50, 90, wakacje, nie wakacje, podatki są, podatki obowiązują,
no podatki
płacimy.
Może któryś z naszych słuchaczy dzisiaj z okazji Dnia Dziecka chciałby dziecku jakąś darowiznę przekazać,
to chętnie mieszkanie podarować, albo samochód.
To chętnie podpowiemy, co zrobić, żeby tutaj jak najbardziej to było
prawidłowo,
legalnie i żeby podatek w miarę taki...
Albo może dziecko już, powiedzmy, obdarowane, pełnoletnie, zastanawia się, co zrobić tutaj z upominkiem od rodzica, czy należy z tego tytułu zawiadomić Urząd Skarbowy, czy zapłacić ewentualnie jakiś podatek, to również dzieci też mogą do nas dzwonić, żeby zapytać.
O, długo nie trzeba było prosić, nawoływać. Dzień dobry, Polski Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię z takim pytaniem. Kupiłam skutera i w ciągu miesiąca go sprzedałam. Czy ja muszę coś do Urzędu Skarbowego, jakieś opłaty?
Skuter, dobrze usłyszeliśmy, tak? Skuter.
Tak, skuter.
A kupiła pani ten skuter na fakturę VAT, czy na umowę cywilnoprawną?
Na umowę.
Na umowę. Jeżeli wartość tego skutera przekroczyła kwotę 1000 zł, to w ciągu 14 dni od daty zakupu miała pani obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PCC3 i zapłaty 2% podatku. To jest kwestia podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli chodzi o sprzedaż rzeczy ruchomej w tak krótkim czasie, tak, bo tutaj jest w ciągu miesiąca, czyli nie został zachowany ten co najmniej 6-miesięczny termin, kiedy nie trzeba wykazywać w zeznaniu podatkowym, to po zakończonym roku podatkowym powinna pani wykazać przychód uzyskany ze sprzedaży tego skutera, pomniejszony o koszty nabycia tego skutera. I jeżeli wystąpi dochód, to będzie musiała pani zapłacić od różnicy podatek.
No nie, bo ja taniej sprzedałam po prostu.
Jeżeli pani taniej sprzedała i pani nie uzyskała dochodu i nie wystąpi pani podatek w zeznaniu podatkowym, to i tak sprzedaż powinna pani wykazać w zeznaniu podatkowym w innych źródłach. Czyli przychód uzyskany ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia, będzie strata, nie zapłaci pani podatku, ale zadeklarować tą transakcję w zeznaniu podatkowym trzeba, ale to dopiero do 30 kwietnia 2019 roku.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 52 345 50 90. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pan, mam taką sprawę, bo chcę podarować córce w darowiznie mieszkanie. I teraz właśnie chciałam jeszcze się spytać, bo jeszcze mam syna, tak? Czy on w przyszłości, jak tam się ożeni, czy on będzie miał też jakieś do tego mieszkania, że jak ja córce przepiszę?
Znaczy to są kwestie...
Jak to wygląda w ogóle?
Znaczy ożenek tu nie ma nic wspólnego.
Tak,
jakby,
to są kwestie jakby też pozapodatkowe, ale możemy pani tutaj jedynie zasygnalizować, że do tego mieszkania nie będzie miał prawa, ale ewentualnie jeżeli nie otrzymał, tak, powiedzmy, ekwiwalentnych rzeczy, nieruchomości czy pieniędzy, to będzie miał prawo do wystąpienia o zachowek.
Ale to w stosunku do siostry już.
Tak.
Tak, rozumiem, do stosunku do siostry, tak.
Jeśli się ale nie porozumieją.
Ale do mieszkania nie, tylko do spłaty, tak, z tytułu tej darowizny.
Do samej wartości.
mieszkanie z tytułu darowizny, chce przekazać córce.
Tak, ale syn nie będzie miał prawa do tego mieszkania, bo właścicielem już będzie córka, ale jeżeli pani odejdzie, a on nie zostanie zaspokojony w takiej samej wartości, to będzie miał prawo do wystąpienia o zachowek.
I to będzie od tej równowartości tego mieszkania.
Znaczy połowę, tak jak będzie dziedziczył.
Ale jeszcze z tej połowy, jeżeli zachowek, pani Violetto.
No to połowę z połowy mieszkania, jeżeli jest dwoje dzieci, tak?
Tak.
Czyli połowa tego, co by mu się należało.
Tak. A jest takie coś, żeby można było po prostu, żeby on już po wcześniej tego zachowku się nie domagał? To znaczy, on tam będzie miał w przyszłości, bo my mamy jeszcze domek, tak? Ale w tej chwili... Te mieszkanie, nie?
Znaczy, wie pani co, no to są zawsze jakby kwestie do ustalenia, można to w jakiś sposób też sobie zabezpieczyć prawnie. Zależy też, powiedzmy, jeżeli chodzi o przekazanie tego domu, tak? Czy to będzie, będą te darowizny ekwiwalentne, czyli ich wartość będzie taka sama, tak? Że mieszkanie 200 tysięcy i syn dom 200 tysięcy, no to można powiedzieć, że wtedy córka, tak? Miałaby prawo też do wystąpienia o zachowek, jeżeli nic by nie było. Ale zanim państwo podejmiecie jakąś decyzję, proponuję skonsultować tę kwestię z radcą prawnym, ewentualnie notariuszem, który państwu na pewno wytłumaczy, co zrobić.
A właśnie, a jeszcze mi pani powie właśnie, jak jeszcze właśnie córce te mieszkanie chcemy przekazać w darowiźnie, tak? A ona się w tej chwili buduje. Czy ona może teraz, jak ja jej przekażę, czy ona może sprzedać to mieszkanie na rzecz tamtego domu, co się
buduje. Tutaj państwo macie do wyboru jakby dwie możliwości.
Tak.
Pierwsza to jest taka, że jeżeli pani posiada tą nieruchomość dłużej niż 5 lat i sprzeda pani tą nieruchomość i środki pieniężne, które pani uzyskała, cała kwota, czy część kwoty, czy pani jeszcze dołoży do tej kwoty, może pani przelać na rachunek bankowy córki, zrobić darowiznę do majątku odrębnego córki, jeżeli ona jest w związku małżeńskim. I wtedy córka może wydatkować te pieniądze w sposób dowolny. Nie musi koniecznie przeznaczać na cele mieszkalne, tak? Czyli nie musi się z tych pieniędzy rozliczać i deklarować. Czyli to jest jakby tutaj ta kwestia. Jeżeli pani przekaże jej w darowiźnie mieszkanie, to córka, jeżeli sprzeda przed upływem 5 lat, będzie musiała zapłacić podatek 19%, czyli to będzie praktycznie od uzyskanego przychodu, albo w ciągu 2 lat wydać na cele mieszkaniowe i wtedy będzie musiała udokumentować te wydatki. Czyli jeżeli jest taka jakby potrzeba i wola sprzedaży zaraz tego mieszkania i przeznaczenia tych środków pieniężnych na budowę tego domu, to może jeżeli pani jest właścicielem tego mieszkania dłużej niż 5 lat, to może warto rozważyć sprzedaż nieruchomości przez panią i przekazanie tylko środków pieniężnych, ale one muszą być na rachunek bankowy i córka w ciągu 6 miesięcy zgłasza tą darowiznę do Urzędu Skarbowego.
I ona wtedy, i tam się już wtedy nic nie płaci.
Nie, ona nie płaci podatku żadnego
od darowizny.
Tak, ona nie płaci żadnego podatku od darowizny, bo jest w zerowej grupie podatkowej i jest zwolniona z tego podatku. A też nie musi składać do urzędu żadnego zeznania i tłumaczyć się niejako, albo starać się, powiedzmy, udokumentować wydatkowanie tych środków w ciągu 2 lat.
A jak ja sprzedam te mieszkanko, i otrzymam pieniążki, ja muszę to zgłosić do jakiegoś urzędu?
Nie, jeżeli ma pani to mieszkanie dłużej niż 5 lat, to nie musi pani nigdzie zgłaszać.
Nigdzie?
Nic pani nie musi robić.
Podatku żadnego nie muszę opłacać,
Żadnego podatku nie musi pani płacić, bo upłynęło 5 lat od daty nabycia, po prostu pieniądze, które są na rachunku bankowym, przelewa pani na rachunek bankowy córki, tylko proszę zwrócić uwagę, jeżeli córka jest w związku małżeńskim, to po prostu musi być to darowizna do majątku odrębnego córki, bo córka korzysta ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, a zięć już nie. Mówię o tym pełnym zwolnieniu, tak?
Tak, dobrze. Dziękuję ślicznie.
Proszę bardzo, do usłyszenia.
Do widzenia, miłego dnia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia. Dzień dobry, Polski Radio PIK. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie małe pytanie. Dostałem w spadku mieszkanie po rodzicach, tak? I w akcie notarialnym mam zapisane, że muszę spłacić siostrę. Czy siostra musi zapłacić do tego podatek?
A z jakiego, a w tym akcie notarialnym, gdzie pan nabył w spadku, to rozumiem, że to było przed notariuszem, tak? To jest, bo to akt poświadczenia dziedziczenia nie jest, tylko to był dział spadku odpłatny, czy jak to było zrobione?
To znaczy, rodzice przepisując mieszkanie, po prostu mieszkanie przepisali to na mnie, ale w uwagach tam jest dotyczone, że jestem zobowiązany spłacić siostrę w połowie.
Ale pan mówi w spadku, ale to...
Tata już nie żyje, tak?
Mhm. Ale pan już jest właścicielem tego mieszkania, tak?
Tak, od 96 roku. I będę chciał to mieszkanie teraz sprzedać. I jeżeli ja sprzedam, to czy będziemy dzielić pieniądze na pół z siostrą? Czy siostra musi od tego zapłacić podatek?
Wie pan co, no tak się właśnie zastanawiam, jaki byłby tutaj tytuł do uzyskania tych pieniędzy przez siostrę, bo no musiałabym zobaczyć dokumenty, żeby panu odpowiedzieć jednoznacznie, czy tak, czy nie, no bo generalnie jeżeli pan nabył w spadku, to pan jest właścicielem tej nieruchomości i po pana stronie nie ma podatku. Jeżeli na przykład tutaj siostra tytułem spłatu, tak, tytułem powiedzmy działu spadku czy innego przysporzenia, no to jeżeli mieściłoby się to w udziale, który by jej się należał, to wtedy podatku też by nie było, ale jeżeli byłby to inny tytuł, to nie odpowiem panu na to dzisiaj, bo po prostu musiałabym wiedzieć dokładnie, co jest zapisane w dokumentach, więc myślę, że to nie jest pytanie, na które pan uzyska odpowiedź w trakcie naszej audycji. Proponuję, żeby pan zabrał te dokumenty, szczególnie ten akt notarialny, w którym to jest napisane, że w którym jest powiedzmy zawarty ten taki obowiązek spłaty, tak, w przypadku sprzedaży,
tak.
I skonsultował tą sprawę już z dokumentami, z radcą prawnym albo doradcą podatkowym.
Dobrze.
Tak, bo to tutaj można popełnić łatwo błąd, tym bardziej, że pan mówi, że w 96 roku pan już to nabył, więc no chciałabym, gdybym pan miał odpowiedzieć, to chciałabym takie dokumenty zobaczyć.
Dobrze.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Do widzenia. Dzień dobry, Polski Radio PIK. Halo?
Dzień dobry, ja mam pytanie, słuchamy. Bo ja chciałabym się dowiedzieć, dodzwonić do tego eksperta podatkowego.
Tak, jest pani na antenie, eksperci podatkowi panią słuchają. Proszę pytać. Słuchamy.
Tak, chodzi mi o ziemię, która była w darowiźnie i ta darowizna była rok temu i teraz po prostu ten obdarowany chciałby tę ziemię sprzedać i to jest grunt rolny. Grunt rolny był wciągnięty do gospodarstwa rolnego w trakcie trwania tego roku. No i teraz mam pytanie, czy po prostu będzie podatek potrzebny.
Znaczy, czy powinien być
znaczy
należny, tak?
Tak?
No to pani tak. Znaczy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że jeżeli ktoś sprzedaje nieruchomość przed upływem 5 lat od daty otrzymania, daty zakupu, daty nabycia, to powinien zapłacić podatek dochodowy od różnicy będącej... od różnicy pomiędzy przychodem a kosztami nabycia. Jest również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych taki zapis, który dotyczy zwolnienia i to zwolnienie dotyczy zwolnienia ze sprzedaży dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej pod warunkiem, że nabywca tej nieruchomości będzie wykorzystywał tą nieruchomość również na cele rolne i ta nieruchomość nie utraci nie utraci tego charakteru rolnego. Więc tutaj ewentualnie musielibyście państwo pod tym kątem przeanalizować, czy taka sytuacja nie wystąpi i czy to zwolnienie będzie ten przypadek obejmowało.
Ten, który chce nabyć tą nieruchomość, również jest rolnikiem i włączy to w skład swojego gospodarstwa rolnego.
No to i według mnie powinno być to zwolnione z opodatkowania. Tylko proponuję, żeby w akcie notarialnym w przypadku sprzedaży, jeżeli już dojdzie do tej transakcji sprzedaży, napisać, że te grunty, które...
gospodarstwa rolnego.
Tak, że te grunty, które zostały sprzedane, one zostaną włączone do gospodarstwa rolnego i będą przeznaczone na cele rolne, bo czasami jest tak, że ktoś kupuje właśnie grunty rolne, jakąś tam powiedzmy parcelę i potem bezpośrednio po tym dzieli na działki albo przekształca i prowadzi jakąś inwestycję. To wtedy w takim przypadku zwolnienie by nie przysługiwało.
Tak? Dziękuję.
Pytanie mam jeszcze odnośnie tego artykułu, gdzie po prostu jest zapis, że te dochody są zwolnione.
Znaczy, chciałaby pani podstawę, to ja myślę, że może podstawę prawną podamy za chwilę, bo musimy ją odszukać. Tak. Nie mam w głowie tutaj tego przepisu,
proszę,
ale
słuchać, w trakcie proszę słuchać, audycji podamy,
znaczy postaramy się poszukać, dobrze?
Dobrze, dziękujemy pięknie. Do usłyszenia.
Polskie Radio PIK.
I kolejny telefon, dzień dobry.
Halo?
Tak,
halo,
dzień dobry, dyżur ekspertów podatkowych, słuchamy.
Dzień dobry, proszę panią, mam takie pytanie. W ubiegłym roku pożyczyłem od mojej mamy, nierodzonej siostry, pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego. Oczywiście zgodnie z tam przepisami prawa podatkowego, czyli pieniądze zostały przelane na konto i złożyłem w Urzędzie Skarbowym PIT, nie pamiętam numeru.
PCC3?
No, który tam zostało podane właśnie kwota, numer konta i od kogo pożyczone. I nie dopytałem z rozpędu, szczerze mówiąc, czy w zeznaniu rocznym ja to muszę uwzględnić, czy nie. I szczerze mówiąc, nie zrobiłem tego w zeznaniu rocznym.
Tutaj nie ma obowiązku wykazywania tej pożyczki w zeznaniu rocznym. Jeżeli tutaj pan spełni tę formalność zgłoszenia pożyczki na formularzu PCC3 w ciągu 14 dni od otrzymania tych pożyczek, a tutaj pan mówił, że taki warunek był spełniony, to no, nie musi się pan martwić tutaj wykazywaniem żadnych dochodów dodatkowych w PIT-cie. Jedynym jakimś obowiązkiem będzie, jeżeli tutaj ta pożyczka została udzielona na jakiś procent, to wtedy ten dochód uzyskany z tej pożyczki, tutaj osoby pożyczające pieniądze już po zwrocie tej pożyczki no, będą musiały wykazać i opodatkować, ale to sam dochód, tak? Czyli nie tą kwotę samej pożyczki, tylko ewentualnie te odsetki.
Nie, to była normalna rodzinna pożyczka.
No, czyli tutaj pan się nie musi martwić tym, że pan tego nie wykazał, wszystko zrobił pan prawidłowo.
Rozumiem, okej. Okay. Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo zaintrygował mnie telefon poprzedni. Tam jedna z pani mówiła, że przepisuje swojej córce mieszkanie, a i co takiego zrobić, żeby potem inność dzieci na przykład nie roszczyło sobie praw do części, że tak powiem, majątku tego mieszkania. I z odpowiedzi wynikało, że nie ma takiej jakby możliwości, tak? Czyli na przykład taka, nie wiem, wyrodna, czarna owca, która zostanie wydziedziczona w cudzysłowie przez swoich rodziców i tak może potem dochodzić jakby części tego majątku.
Musiałaby
tak?
być oficjalnie wydziedziczona.
Tego nie powiedzieliśmy. Pan tutaj wspomniał o tej czarnej owcy w rodzinie, więc no tak, są mówię. Jakieś tam możliwości, powiedzmy, ograniczenia wystąpienia ozakowek, ale tutaj, jeżeli ma pan jakieś wątpliwości w tym zakresie albo chciałby pan uzyskać porady, to jednak radzimy uzyskanie takiej osobistej porady na podstawie
dokumentów,
czy powiedzmy faktów, które są w danej sytuacji. Bo jeżeli ktoś zostanie wydziedziczony, to już no, kwestia tego zachowku może nie wchodzić w grę. Więc to jest jakby tutaj inna kwestia, tak?
Tam, czyli to wydziedziczenie musiało być, że tak powiem, na piśmie i oparte na jakiejś
Tak. Znaczy bardzo trudno jest wydziedziczyć, bo czasami zdarza się, znaczy często zdarzają się takie sytuacje, że osoby wydziedziczone potem na przykład w postępowaniu sądowym próbują wykazać na przykład, że jednak no powiedzmy, no nie, takie fakty nie miały miejsca albo że nie było tak, że ktoś wskazał na przykład, że są powiedzmy tutaj jakoś takie rażąco niegodne, więc jednak gdyby tam do takiej sytuacji miało dojść, gdyby pan coś takiego planował, to radzę to skonsultować, bo trzeba to bardzo dobrze przygotować, żeby potem nie było żadnych wątpliwości.
Nie, nic takiego nie planuję, ale mnie to zaintrygowało, szczerze mówiąc.
Tak.
No, dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia. 52 345 50 90. No proszę. Problem jednego słuchacza nagle okazuje się, że...
Interesujący dla innych słuchaczy.
Tak, ale to dobrze, że jakieś wątpliwości się pojawiają i Państwo chcą to wyjaśniać, bo niektóre rzeczy wydają nam się oczywiste do czasu. A potem
jesteśmy
zdziwieni.
Oczywiście do czasu, ale każda sytuacja jest inna, każdy przypadek jest inny, tak jak każda rodzina jest inna, relacje w rodzinie. Ale jakby wracając do telefonu naszej słuchaczki, tej z poprzedniego telefonu
z ziemią rolną,
to chciałam wskazać na podstawę prawną artykułu 21 ust. 1 punkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tam jest wskazane, że zgodnie z przepisami właśnie tej ustawy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest wolny od opodatkowania, chyba że w związku z tą sprzedażą nieruchomości utraciły charakter rolny. Czyli jeżeli utraciły, to nie może ta sprzedaż korzystać ze zwolnienia. Czyli jeszcze raz, podstawa prawna, artykuł 21 ustęp 1, punkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Miejmy nadzieję, że słuchaczka zdążyła zapisać albo zapamiętała.
Tak, myślę, że w internecie też można sobie odszukać, jeżeli już się wpisze tutaj hasło w tym zakresie, to na pewno jakaś informacja będzie.
52 345 50 90. Ja jeszcze chciałam tak powrócić do tematu, poruszaliśmy przy którejś z audycji, panie Michale, Dzień Wolności Podatkowej w tym roku już za nami. Znalazłam tutaj taką tabelę i ona wygląda dość ciekawie, bo ten Dzień Wolności Podatkowej to jest dzień, w którym zaczynamy już pracować tylko dla siebie, na nasze rodziny, a do tego momentu można powiedzieć, że pracujemy dla państwa, tak? Czyli dla nas wszystkich. I w ubiegłym roku to był 9 czerwca, Dzień Wolności Podatkowej, czyli 161 dni pracowaliśmy na podatki,
na zapłacenie podatków.
W tym roku ten Dzień Wolności Podatkowej był 27 maja, czyli pracowaliśmy dla państwa jakby krócej, no nie jakby, tylko rzeczywiście 149 dni wcześniej zaczęliśmy pracować na siebie. Ale znalazłam takie dane, że na przykład najkrócej na potrzeby państwa pracują Rumuni, Bułgarzy, Szwajcarzy i Litwini, bo pracują tylko 124 dni, 126, 127. Natomiast najdłużej, czyli najpóźniej ten Dzień Wolności Podatkowej przypada na przykład w Belgii, Francji czy w Luksemburgu, więc w tych państwach bardzo bogatych. W Luksemburgu, proszę sobie wyobrazić, ten Dzień Wolności Podatkowej w tym roku wypadnie 28 września dopiero, czyli od końca września tak naprawdę mieszkańcy Luksemburga będą pracować dla siebie i na swoje rodziny.
Tak, ale często jest to też związane z polityką danego kraju. Mam tutaj na myśli kwestie związane jakby z zabezpieczeniem, czy socjalnym, czy zagwarantowaniem pewnych praw, uprawnień właśnie dla mieszkańców, dla podatników. Więc jakby tutaj państwo daje więcej potem, tak? Czy powiedzmy gwarantuje, czy większe zwroty, lepsze zabezpieczenie.
Czyli lepiej być na drugim końcu tej listy.
Później. To zależy, bo
jak się płaci i pracuje, tak, to tam czasami byśmy chcieli być jak najszybciej, jak najkrócej, tak? Już pracować siebie.
Tak to jest, że te państwa jednak trochę uboższe, no bo Rumunia, Bułgaria, tam gdzie te 124 dni tylko, my aż 149, no ale Belgowie, Francuzi 206.
Tak, są też państwa, które mają bardzo wysokie opodatkowanie swoich dochodów i stąd też jest ten Dzień Wolności Podatkowej tak mocno przesunięty w głąb kalendarza.
Ale to my narzekamy na te podatki, proszę zauważyć. Tak. I czasami mówimy, że gdzieś jest lepiej, tylko u nas te podatki takie wysokie.
To też, myślę, zależy od tej relacji samych zarobków, tak? Jeżeli no, ta płaca jest na tyle wysoka, że
i
zapłacenie
po potrąceniu podatku dużo
wystarcza na jakieś takie spokojne życie, no to wtedy gdzieś tam ci Belgowie tak nie narzekają.
Ta relacja podatku do dochodu. Dobrze, tak. Telefony dzwonią, więc szybciutko odbieramy. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry, proszę panią, ja chciałam się zapytać, jak się przedstawia sytuacja, na przykład jak ma się mieszkanie zapisane notarialnie, a nastąpiła zmiana ulicy, znaczy mieszka się na tej samej ulicy, w tym samym mieszkaniu, czy to trzeba iść do notariusza i coś przedstawić, czy co, jakieś dokumenty?
Znaczy tutaj pani chodzi o tę sytuację dekomunizacji nazw ulic, tak?
Tak.
Tutaj tak się zmieniła nazwa. No to jakby nie ma tutaj żadnego obowiązku zmiany w
notarialnie. Notariusz nie jest potrzebny, bo pani ma własność wpisaną w księdze wieczystej i to, że się zmienił adres nieruchomości, to akurat nie ma żadnego znaczenia. I tak jest pani właścicielem tej nieruchomości.
To tak, ale czy to trzeba coś dostarczyć?
Czy jest obowiązek,
notariuszowi jakieś akty?
Znaczy, jeżeli pani już ma akt notarialny własności tej nieruchomości i nastąpiła w trakcie ta zmiana, już jak pani jest tą właścicielką, to nie ma pani obowiązku dawania się jeszcze raz do notariusza i o aktualizacji tej nazwy ulicy.
Aha. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, proszę bardzo. Do widzenia. 52 345 50 90. Jeszcze kwadrans, czekamy na państwa telefony. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry.
Proszę.
Chciałam zadać pytanie.
Bardzo proszę.
Duże zaństwa. Zostałam uposażona z tytułu ubezpieczenia na życie na kwotę 2000. Brat zmarł, w związku z czym tę kwotę odebrałam. Jak powinnam się rozliczyć z tego z urzędem skarbowym? Czy powinnam to zgłosić, czy w rozliczeniu rocznym? I następne pytanie. Darowałam tu tę działkę z domem. Czy w jakim czasie ewentualnie może ona podarować swoją, przypuśćmy, połowę bratu?
No to tak, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to tą kwotę, którą pani uzyskała z ubezpieczenia z powodu śmierci brata, tak? Była pani osobą uposażoną, nie ma tutaj przychodu podlegającego opodatkowaniu, czyli nie musi pani wykazywać tej kwoty w żadnym zeznaniu podatkowym ani w inny sposób i deklarować przychodu do Urzędu Skarbowego. To jest kwota zwolniona z opodatkowania. Jeżeli chodzi o zwolnienie od podatku nieruchomości, przekazania udziału w nieruchomości przez osobę, która wcześniej nabyła tę nieruchomość w darowiźnie, to nie ma, nie ma obowiązku, tak? Na przykład odczekiwania 5 lat, żeby na przykład nie było jakiegoś podatku, bo ten przepis związany tutaj właśnie z tym opodatkowaniem, on jest związany, on jest realizowany wtedy, jeżeli jest odpłatne zbycie. Jeżeli pani córka, tak, jest właścicielem nieruchomości i chciałaby i otrzymała tą nieruchomość w darowiźnie i chciałaby połowę przekazać bratu, to nie musi czekać 5 lat, żeby przekazać tą nieruchomość w darowiźnie, bo dlatego, że w związku z tym, że przekaże w darowiźnie, to nie uzyska odpłat, nie uzyska przychodu, bo nie jest to transakcja odpłatna, tylko bezpłatna, nieodpłatna. Więc może to przekazać w każdej dowolnej chwili i nie musi czekać. Brat w związku z tym, że należy do zerowej grupy podatkowej, nie zapłaci podatku, więc jest to, można powiedzieć, taka transakcja neutralna podatkowo.
Jeszcze jedno, a gdyby chciała sprzedać?
Jeżeli będzie chciała sprzedać, to...
Tak, komukolwiek innemu.
Tak, no to nie, czy bratu by chciała sprzedać, czy powiedzmy innej osobie obcej, to żeby nie było podatku, a otrzymała nieruchomość w darowiźnie, to musi upłynąć pełnych 5 lat od nabycia tej nieruchomości. A jeżeli sprzeda wcześniej, przed upływem 5 lat, to albo zapłaci, albo będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty nabycia, ale przy darowiźnie te koszty nabycia były zero, albo w ciągu 2 lat wydać te środki pieniężne, które uzyskała ze sprzedaży tej nieruchomości na cele mieszkaniowe.
Serdecznie dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. 52 345 50 90. Czy mamy jakieś dane dotyczące 1%, panie Michale?
Nie, na razie jeszcze takich danych nie ma. Jedyne dane, jakie się ukazały, to ilość wysłanych czy złożonych elektronicznie deklaracji, tutaj sprawozdań. To wiemy już, że w całej Polsce zostało złożonych 11,4 miliona zeznań rocznych w formie elektronicznej. Mhm. Tutaj w formie papierowej zostało złożonych, z tego co podaje Ministerstwo Finansów, 5,6 miliona zeznań rocznych. Także tutaj jakby widać tę tendencję odwrotną, która jakby większość osób jednak składa elektronicznie te zeznanie roczne niż w wersji papierowej. Myślę też, że to jest wygoda i tutaj mniej czasu na to poświęcamy. Natomiast takie pełne dane, ile 1%, w jakim regionie zostało przekazane, to gdzieś będziemy znali w połowie lipca.
Dopiero. Dzień dobry, Polski Radio PIK. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam spytać taką rzecz. Mam mieszkanie wspólnie z mężem własnościowe i mamy jedno dziecko i chcielibyśmy przekazać to mieszkanie, nie wiem, czy lepiej teraz już notarialnie, czy po naszej śmierci córka będzie mogła tylko tak, nie wiem, jak to by lepiej było. Czy lepiej, żeby już teraz miała ten akt notarialny, czy jakieś będzie miała problemy później po naszej śmierci, żeby to...
To znaczy, patrząc na stan dzisiejszy prawa, jaki jest w tej chwili, to jakby kwestia tego, czy córka otrzyma w darowiźnie od państwa mieszkanie w tej chwili, czy jak państwo odejdziecie, to podatkowo jest taka sama.
Pod warunkiem, że nie zmienią się przepisy
w przyszłości.
Pod warunkiem,
że przepisy się nie zmienią, tak? Czyli mówimy na stan dzisiejszy.
Tak.
Natomiast też tutaj proszę jakby spojrzeć na ten na tą darowiznę ewentualną z własnego punktu widzenia, co będzie już po przekazaniu tej nieruchomości. Czyli, że to jest Państwa jedyna nieruchomość, to czy Państwo będziecie mieli gdzie mieszkać? No, losy córki mogą się różnie potoczyć, może musieć sprzedać tę nieruchomość.
Ja rozumiem, tylko właśnie chciałam się tak dowiedzieć.
I jakby tutaj nie to, że córka będzie miała z tego tytułu jakieś problemy, tylko no, czy u Państwa czasem się nie pojawią jakieś trudne sytuacje.
Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład córka przed Państwem odejdzie i wtedy będą dziedziczyli po niej to mieszkanie jej spadkobiercy. Jeżeli ma rodzinę albo założy rodzinę. Więc tutaj zalecamy taką ostrożność przed takim wyzbywaniem się majątku, a jakby no niezależnie od tego córka i tak dziedziczy po państwu, tak?
No właśnie, jak odejdziemy, to ona...
Tak, z mocy ustawy i tak jest pełnoprawnym spadkobiercą, jedynym, jeżeli to jest państwa jedyne dziecko.
Aha, i to tam żadnego podatku nie będzie musiała.
Na dzień dzisiejszy?
Jeżeli się nie zmienią przepisy, to nie, bo na przykład jeżeli się okaże, że państwo odejdziecie za kilka czy kilkanaście lat, a będą inne przepisy, które będą dotyczyły, znaczy które będą mówiły o opodatkowaniu spadku, to wtedy podatek od spadku będzie.
No rozumiem.
Ale teraz mamy już od ponad 10 lat takie pełne zwolnienie w podatku od spadków i darowizn, gdzie nabywcy w tak zwanej zerowej grupie podatkowej, czyli również w relacji właśnie rodzice-dzieci, nie płacą podatku przy spadkobraniu.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia. 52 345 50 90 dyżur ekspertów podatkowych. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Jesteśmy w zamiarze kupienia garażu i syn nie ma żadnych dochodów. Po prostu pytanie, czy najpierw kupić garaż i mu przepisać, czy...
Czyli dla syna ma być ten garaż, tak? Dla syna. Garaż ma być dla syna, tak?
Tak, tak, tak.
Znaczy, jeżeli pan zamierza kupić czy przekazać pieniądze na zakup garażu, no to może warto, żeby dziecko było właścicielem garażu, a nie miało kłopotów podatkowych, czyli w tym sensie, że na przykład Urząd Skarbowy zapyta, skąd są pieniądze na zakup tego garażu, to można tutaj zrobić taką transakcję, że
proszę,
pan...
Przepraszam, proszę radio przyciszyć, dobrze? Troszeczkę chociaż, albo od telefonu trochę dalej. Słyszy nas pan?
Teraz, tak?
Proszę trochę dalej od radia,
bo mamy
takie sprzęt.
Ja w ogóle mam radiowe, bo jestem w samochodzie i nawet wyjąłem panel, także w ogóle radio.
A, no to
może gdzieś zakłócenia są
tak,
na
bardzo...
linii, ale to ja może powiem tak szybko, że żeby uprościć tą całą transakcję, to proponuję przelać środki pieniężne na rachunek bankowy syna. Syn zgłasza darowiznę w Urzędzie Skarbowym w terminie 6 miesięcy, korzysta z pełnego zwolnienia i potem kupuje sobie garaż już na własne imię i nazwisko i nie musi się tłumaczyć z jakiego tytułu i skąd posiadał środki na zakup garażu, bo wcześniej zgłosił tą darowiznę do Urzędu Skarbowego. Jeżeli Państwo najpierw kupicie garaż, a potem będziecie chcieli przekazać w darowiźnie ten garaż na rzecz syna, no to dojdzie raz, że powiedzmy trzeba będzie więcej takich transakcji dokonać, a dojdzie jeszcze do tego, że będą też wyższe koszty notarialne, bo dlatego, że przy każdym akcie będzie ten, też będą koszty aktu notarialnego.
Halo, halo?
Tak, czy nas słychać?
Nie, chyba nie.
Chyba tutaj pan...
Chyba nie, ale mamy kolejne telefony. Dzień dobry, Radio PIK. Myślę, że nasz słuchacz do końca usłyszał informację dla siebie. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Dzień dobry, ja też w temacie garażu. Chciałbym garaż wynająć. Jak mam się do tego zabrać?
Ale pan chciał od kogoś czy komuś?
Nie, chcę być osobą wynajmującą, tylko jak to zrobić legalnie, bo nigdy do tej pory garażu nie wynajmowałem.
Czyli pan jest właścicielem garażu?
Tak jest.
Czyli no, może pan ten garaż wynająć jakby na dwóch zasadach.
A wynajmuje pan już mieszkania i inne nieruchomości, czy nie?
Nic, kompletnie nic.
Nic.
Tylko PIT 37 do tej pory.
Mhm. Dobrze.
Czyli tak, albo na zasadach ogólnych, czyli wynajmuje pan garaż, otrzymuje pan jakąś kwotę i na przykład jeżeli ponosi pan jakieś koszty związane z utrzymaniem tego garażu, no załóżmy płaci pan jakiś prąd, który jest tam w garażu, może pan trawnik dookoła kosi, albo może pan jeszcze będzie odmalowywał ten garaż, albo śnieg odgarniał, no jakikolwiek będzie pan ponosił koszty jeszcze związane z tym garażem, to w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, jakby opodatkowuje pan przychody minus koszty, równa się dochód, czyli dochód jest opodatkowany tak jak pan się rozlicza na picie 37. Natomiast może pan
czyli
też...
żadnego innego PIT-u nie trzeba wypełniać.
Znaczy nie, wtedy złoży pan PIT 36, tylko będzie
tylko, że opodatkowanie
ten dochód
opodatkowany będzie na takich
według skali podatkowej.
Natomiast może pan też wybrać drugą formę tego najmu, czyli będzie pan opodatkowywał przychody, nie będzie miał pan żadnych kosztów tutaj do wykazania i do pomniejszania tego przychodu. Załóżmy, że otrzymuje pan 100 zł za wynajem miesięcznie takiego garażu i te 100 zł jest opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5%. I tutaj musiałby pan jakby zgłosić do Urzędu Skarbowego chęć opodatkowania na zasadzie ryczałtu przed uzyskaniem pierwszego dochodu.
Mhm. Tak, i proszę zwrócić...
Tak, a w drugim przypadku dopiero w terminie przyszłego roku, znaczy najpóźniej do kwietnia, tak? Czyli
tak, w czasie, do 30 kwietnia przyszłego roku, a jeżeli będzie pan miał wybór w formie ryczałtu, to do 31 stycznia składa pan odrębne takie zeznanie PIT-28, gdzie pan wykazuje przychody z najmu tego garażu i nie łączy pan tych dochodów z tymi dochodami z zeznania podatkowego PIT-37, które pan do tej pory składał i to nie ma żadnego wpływu na te rozliczenia. Tu, jeżeli chodzi o zeznanie podatkowe, to proszę tylko, może tylko tak podpowiem i sobie policzyć, co się panu bardziej opłaca również podatkowo, że w zeznaniu podatkowym ma pan dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli 18% i 32%, jeżeli pana dochody przekraczają kwotę 85 528 zł, ale i to jest jakby ta jedna kwestia, a w ryczałcie ma pan stawkę podatkową 8,5%. Czyli chyba, że dochód z tego najmu przekroczy 100 tysięcy złotych, więc tam już jest wtedy 12,5.
No nie, ale to nie będzie garaż na czołgi, także...
No, ale gdyby tak było, nie? Na przykład to dostałby pan... Także tutaj ma pan 8,5% podatku, jak pan nie ma żadnych kosztów, to ten ryczałt może być dla pana bardziej opłacalny.
I prawdopodobnie będzie.
Dziękujemy
pięknie.
Dziękuję
za podpowiedź.
Dziękuję. Proszę, do usłyszenia. Do widzenia. I ostatni już dzisiaj telefon odbieramy. Dzień dobry, Radio PIK. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Ja... spadek po rodzicach i część, że tak powiem, dobrowolnie dałem siostrze, czy ona musi od tego odprowadzić podatek?
Ale dobrowolnie to w jakiej formie pan to zrobił?
Notarialnej, czy...
Nie. Normalnie przelałem na jej konto.
No ale przelał pan na konto i co pan napisał w tym przelewie, w treści przelewu?
Napisałem, że to jest część, znaczy... aktu notarialnego, tam numer...
A aktu notarialnego? A co w tym akcie notarialnym było napisane?
Że ja sprzedałem to za... znaczy, to, że sprzedałem i nic więcej.
Nie, znaczy, ja tutaj może powiem, dlaczego ja tak pana wypytuję, bo jeżeli to był odpłatny dział spadku i mieścił się on no, w udziale, który przysługiwał siostrze, to siostra nie płaci podatku. Jeżeli pan po prostu był pan właścicielem nieruchomości otrzymanej w wyniku spadkobrania i jakby z dobrej woli, tak, przekazał pan połowę środków pieniężnych siostrze, to tutaj no raczej moim zdaniem byłaby darowizna i wtedy siostra w ciągu 6 miesięcy powinna te środki pieniężne, otrzymanie tych środków pieniężnych zgłosić do Urzędu Skarbowego i skorzystać ze zwolnienia w podatku.
A w ten sposób?
Tak. Więc tutaj, jeżeli to było w ostatnim czasie, to proszę nie zwlekać i złożyć to zeznanie.
To już upłynęło. Tylko ja właśnie słuchając tego szacownego radia i po prostu pozwolę sobie,
ma pan wątpliwość.
Bardzo ciekawe prowadzą państwo rozmowy.
Bardzo tak dziękujemy, pomyślałem. Ale to tak, by trzeba było sprawdzić, bo pan wspomniał o tym akcie notarialnym i tak jak mówię, jeżeli to było z pana dobrej woli, a pan był spadkobiercą i to nie był żaden dział spadku, to wtedy siostra, ale to siostra, tak, powinna wykazać tą darowiznę, znaczy, bo to byłaby wtedy jako darowizna i zapłacić ten podatek. Być może to było z innego tytułu, ale no należałoby zajrzeć do źródła, czyli do tych dokumentów, o których pan mówi.
Ale ja właśnie przekazując jej tą część... z dobrej woli, to wpisałem, że to są środki ze sprzedaży tam, no, i akt notarialny.
Tak, ale pan był właścicielem tej nieruchomości i panu przysługiwały środki ze sprzedaży tej nieruchomości.
Ale czy jej zachówek się należał?
Znaczy tak, jeżeli została, znaczy jeżeli zostałaby pominięta, tak, albo by już pan otrzymał wszystko za życie, to zachowek jej się należał, ale ona musiałaby wystąpić o ten zachowek.
Ja przepraszam, albo skończymy rozmowę poza anteną, albo już teraz, bo już czas nas goni, tak? Także proszę, albo proszę się nie rozłączać, może pan pozostać jeszcze przy telefonie sekundę, tak? A my dziękujemy pięknie, tylko powiem, telefonów sporo, czyli tematów sporo, jeszcze
tak,
aktualnych.
A myśleliśmy, że nie a będzie, będziemy no, siedzieć, wywołamy tylko
odpoczywać
temat.
Tak, weekendowo. Spotykamy się z naszymi doradcami za tydzień również o 12.15, a dzisiaj to wszystko pani Greta Bełnicka, pan Michał Wójcikowski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do usłyszenia.
I Ewa Kurzawa, do usłyszenia.